Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. Dziś porozmawiamy o życiu, tak na poważnie, bo po przesłuchaniu wszystkich poprzednich odcinków pewnie myślicie, że tylko pierdoły mi w głowie. I wiecie co? Nie mylicie się. Ale jak nam wszystkim zdarzają się przebłyski geniuszu czasami. I w ogóle przepraszam za mój głos, ale jestem trochę przeziębiona. Mam nadzieję, że nie umniejszy to historii, którą mam dziś zamiar opowiedzieć. Bo dorosłość to taki skok na głęboką wodę. A gdy w sumie najważniejsze momenty tej dorosłości w dodatku przebiegają za granicą, to ten skok na głęboką wodę zamienia się w skok do jakiegoś stawu, w którym tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co będzie na dnie. Bo może trafi się stopą na taki miękki piaseczek, a może na jakiegoś takiego w ogóle obrzydliwego glona. Bo przysięgam, nie ma gorszego uczucia, gdy pływacie gdzieś i nagle dotyka Was taki pojedynczy glon. Albo co gorsza, stąpnie się gdzieś na taki podwodny, zmiękły mech. No więc, no to tak w życiu może też być. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Albo na jaką czekoladkę, jak to mówił Forrest Gump. I niedawno dotarło do mnie, że mieszkam już w sumie z krótką przerwą ponad 4 lata za granicą. I być może to nie brzmi jakoś strasznie długo, ale te 4 lata przypadły u mnie akurat na czas rozpoczęcia pierwszej pracy, odnajdywania się w dorosłym życiu, w kraju, którego języka w ogóle zaczynałam się dopiero uczyć. Więc wszystkie te moje najważniejsze doświadczenia i taka kompletna, prawdziwa niezależność miały u mnie miejsce z dala od strefy komfortu, z dala od tego, co mi znane, nie w moim języku. Z dala nawet od znajomych mi ludzi. Ba! Przecież ja nawet jestem grafikiem z totalnego przypadku. Chciałam wykładać kryminologię na uniwersytecie i nigdy w życiu nie zrobiłam nawet żadnego kursu związanego z grafiką. I tu jest coś, co odróżnia mnie od wielu osób, które w tym momencie już pewnie wpadają w kompletny chaos wątpliwości. I nie mówię, że często nie kwestionuję niektórych rzeczy, albo że nie przeżywam pierdół, czy że nie rozmyślam 50 tysięcy razy na temat scenariuszy, które nigdy nie będą miały miejsca w rzeczywistości. Ale to, co odróżnia mnie od niektórych osób, to życiowa zasada na tak zwanego pewniaka. W świecie są setki takich osób jak my i można pomyśleć, no co z tego, że mówię, nie wiem, w 3 językach? Ktoś mówi w 5. I co z tego, że skończyłam dobre studia? Przecież ktoś inny ma, nie wiem, doktorat. A na świecie są setki albo nawet i tysiące osób lepiej wykształconych, sprawniejszych, lepszych i na pewno w ogóle, nie wiem, ich kupa nie śmierdzi. I myśląc o tym, wiele osób nawet nie próbuje i od razu przekreśla swoje szanse, myśląc, że a ktoś i tak inny zgarnie taką posadę albo i tak, tam się nigdzieś nie dostanę, ale wiecie co? Ci wszyscy super ludzie też mają takie same myśli i zmartwienia i oni odpuszczają z podobnych względów. I tu wchodzę ja, cała na biało, dosłownie, bo często dopiero w pracy widzę, że mam, nie wiem, białą plamę z pasty na zębów na rękawie, ale nie szkodzi. A więc wchodzę ja, na pewniaka. I jak to jest na pewniaka, zapytacie? Mówię Wam, to co teraz usłyszycie zabrzmi kompletnie absurdalnie, ale uważam, że ta zasada naprawdę daleko mnie zaprowadziła. Bo wszystko zaczęło się na studiach. Pamiętam, że miałam na pierwszym roku przeokrutny egzamin z wykładowcą tak nieprzyjemnym, że myślę, że nawet widząc swoje odbicie w lustrze, miał do powiedzenia jakiś negatywny komentarz. Taki był z niego agent. Lista zagadnień dosłownie nie miała końca, a nawet próbując każde z nich opracować, to po 2 godzinach spędzonych na dotarciu do pytania, nie wiem, 3 z 50, zrozumiałam, że moje szanse na dobre przygotowanie się do tego egzaminu na cały dzień przed są jak w ogóle porywanie się z motyką na księżyc. Więc uznałam, że mam 2 opcje. Albo spróbować przygotować się przez najbliższe kilka godzin, zarwać nockę, a i tak pewnie nie trafić w odpowiednie pytanie, no i oblać, a przy tym w ogóle skończyć zestresowana i zmęczona, albo olać to, zdać się na swoją ukrytą wiedzę w tym temacie, tu słowo klucz, wrócę do tego później, i być może oblać, ale przynajmniej się wyspać. I wiecie, już wiecie, co zrobiłam. Trochę mnie już chyba znacie. Zdałam się na swoją ukrytą wiedzę w tym temacie i pamiętam, że przyszłam na egzamin na totalnym luzie, a wszyscy siedzieli w ogóle z nosami w wielkich notatkach, porównywali coś, sprzeczali się. Pierwsze 10 osób oblało, jedna w ogóle z powodu złej koszuli, taki to był właśnie wykładowca, ale w końcu przyszła pora na mnie i zadał mi pytanie, o którym no, nieszczególnie miałam dużo pojęcia, więc nad moją głową już zawisła całkiem wyraźna wizja dwójki. Ale ludzie, gdy wisi już nad wami taka dwuja, to co macie do stracenia? No nic, co mi wpisze? 2 minus, więc postanowiłam działać. I tak zaczęłam kminić, i tak zaczęłam kombinować i nawijać. A profesor do mnie, że to źle, że ja w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówię. Ależ mnie zdenerwował. No nie wiem, czy to moja wrodzona upartość, ale normalnie postanowiłam sobie wtedy, że za punkt honoru przyjmę to, żeby pokazać mu, że wiem. I zaczęłam przywoływać na przykład wszystko, co mój mózg w ogóle zapamiętał z wykładu, którego słuchałam jednym uchem. I on mówi, że bzdury. Mi się już w ogóle stopy spociły, ale ja dalej swoje. Po czym następuje cisza i on tak na mnie patrzy i mówi, no, jestem pod wrażeniem. Widać, że pani myśli. A nie spodziewałem się. Coś mi nakreślił w indeksie, jeszcze w ogóle upomniał mnie, że nie mówi się do widzenia, będąc odwróconym plecami do rozmówcy i kazał mi wyjść. W indeksie widniała piękna, okrąglutka piąteczka. Na pewniaka to jest tak, że nikt, przysięgam, nikt nie będzie kwestionował waszych umiejętności, gdy prezentujecie coś na pewniaka. Rozumiecie? I w tym momencie jesteście jak pierwszy kęs takiego ogórka małosolnego. No po prostu najlepsi. To nie jest tak, że macie gadać na przykład bzdury, wbrew przeciwnie właśnie. Wierzę, że potraficie zdać się na jakąś też ukrytą wiedzę w waszym zakresie, ale chodzi o to, jak to prezentujecie. Gdy widzę, że ktoś sam nie wie i nie wierzy w ogóle w to, co mówi, to ja też zaczynam wątpić, czy on w ogóle sam wie? I widziałam normalnie największych koczkodanów opowiadających coś z takim przejęciem i z taką pasją i taką pewnością siebie, że nikt, no nikt nie był w stanie tego zakwestionować. Bo ci, którzy się na tym nie znali, siedzieli cicho, myśląc, że tak ma być. A ci, którzy się znali, już sami zwątpili i nie chcieli przypadkiem samemu wyjść na głupka. I o to w tym wszystkim chodzi. Nawet gdy sama się stresuję, czy nie jestem co do czegoś przekonana, moja aura mówi, że absolutnie się na tym znam. Jestem ekspertem, proszę tego nie kwestionować. Nikt nie będzie traktował nas poważnie, gdy sami nie będziemy się tak traktowali. I nikt nie przyniesie nam naszej, nie wiem, godności, naszej wartości na złotym talerzu, gdy sami będziemy upychać ją do tylnej kieszeni spodni, tej przetartej w dodatku. Problem w tym, że zbyt wiele osób oczekuje, że robiąc to, co do nich należy i siedząc cicho, przyjdzie taki dzień, gdy ktoś wniesie ich na piedestał i powie, Franku, tyś tu mistrzu jest, ukłony. I w rzeczywistości ludzie są trochę jak takie, nie wiem, lustro i odbijają do nas dokładnie te same emocje, które sami wysyłamy. Także nigdy, przysięgam, nigdy nie powiedziałam w pracy, że coś jest dla mnie za trudne, że nie wiem, jak coś zrobić. Zamiast tego zakasałam rękawy, tak w przenośni, i uczyłam się sama, zawsze dostarczając wszystkie projekty graficzne na czas. I jest takie piękne amerykańskie stwierdzenie, które się nazywa fake it till you make it, czyli udawaj tak długo, dopóki tego nie osiągniesz, dopóki stanie się to prawdą. Bo to nie chodzi o to, by kreować sztuczny obraz zbudowany na kłamstwie, z umiejętnościami, których nie posiadamy. Na pewniaka to tak jakby uatrakcyjnić formę, w której przedstawiamy swoje umiejętności, jednocześnie cały czas ucząc się i doskonaląc. Bo forma prezentacji jest wszystkim i można komuś na przykład wręczyć wizytówkę, kładąc ją na stole, ale można też to zrobić w jakiś super odjechany sposób, nie wiem, z trikiem karcianym. I koniec końców to nadal ta sama wizytówka, ale ta druga jakby taka lepsza. Wow, to naprawdę zabrzmiało dziś poważnie, to chyba dlatego, że w końcu zjadłam rano śniadanie przed pracą. Ale myślę, że to już jest ten czas, gdy jesteście gotowi na jedną z moich ulubionych historii o tym, jak przebiłam piątkę z królem Szwecji. I potraktujcie wszystko, co usłyszeliście do tej pory, jako wprowadzenie do historii, która jest kwintesencją pewniaka. W sumie to już nawet nie jest pewniak, to jest krążenie po orbicie pewniactwa i wszystko, co związane z tym, co teraz powiem. W czasie moich studiów w szwedzkim Falun miałam to szczęście, że mój uniwersytet był położony nie tylko w lesie, co w sumie nie było jakieś szczególnie radosne, ale dzięki temu, że był odrobinę na uboczu, to zaraz obok niego była skocznia narciarska, na którą wszyscy wchodzili na nielegalu i to było bardzo super. I siedzieliśmy tam wiele razy na górze, podziwiając w ogóle widoki i raz nawet mój uniwerek zorganizował jakiś konkurs na zdjęcie i wygrałam właśnie tamtym. Zrobiłam zdjęcie na samym szczycie. I nikt nie kwestionował tego, gdzie zostało zrobione, ani jak tam weszłam. I ta skocznia narciarska jest punktem kluczowym tej historii. Odbywały się tam skoki narciarskie, czyli ogromne wydarzenie, drużyny, których w sumie nie znałam i sport, o którym nie mam pojęcia, ale moja koleżanka powiedziała, że szukają tam wolontariuszy do pracy na tak 3-4 dni i w zamian dostaje się codzienne wyżywienie, czyli taki szwedzki bufet, darmowe bilety, można było oddać je znajomym albo samemu oglądać skoki po godzinach i cały zestaw ubrań sportowych na narty czy tam na snowboard. Jak ja to usłyszałam, no to mnie nie trzeba już było przekonywać. Pamiętam, że trzeba było się zadeklarować, gdzie chce się pracować i na przykład była strefa sprawdzania biletów, była strefa antydopingowa, no wszystko po prostu. Ale przez to, że ja w ogóle zarejestrowałam się tak późno, to przydzielili mnie do strefy nie strefy, czyli tam, gdzie będzie mnie ktoś potrzebował, tam mam iść. I myślę sobie, kurde, ale lipa, no kaszana kompletna, będę jakiś w ogóle przynieś, podaj, pozamiataj i taka była moja pierwsza myśl, dopóki nie zrozumiałam, że to znaczy, że mam wolny wstęp wszędzie, do wszystkich stref, gdzie dusza zamarzy. No idealnie, ludzie! I takim sposobem wchodziłam na samą górę skoczni narciarskiej podczas najważniejszych zawodów, bo pokazywałam moją przepustkę i jasno i klarownie mówiłam, że tu właśnie mnie wysłano. Poznałam wszystkich uczestników zawodów, oglądałam skoki z góry, z dołu, zewsząd i gdy skakał Stoch i Żyła, to akurat byłam tam, gdzie już zeskakiwali z tych nart na dole i zrobiłam sobie z Żyłą zdjęcie na pamiątkę i zapytałam, czy dobrze się latało, a on na to, a co ma niedobrze być, hehehe. Piękne wspomnienie, bardzo istotne. No i tak mijały mi beztrosko dni aż do momentu, gdy piję sobie spokojnie w ogóle kawę na przerwie, aż tu nagle jakieś poruszenie. Akurat w kafeterii nie było jakoś szczególnie dużo ludzi, ale pamiętam, że wszyscy wstali i nagle się zebrali w takiej grupce, bo ktoś ważny przyszedł. No i wstaję, doczłapuję się tam w ogóle z moją kawą i w opasce na głowie, w której wyglądałam jak jakiś czopek, a tu nikt inny jak księżniczka Wiktoria. I podchodziła do każdego i dziękowała za naszą pracę i uścisnęła mi rękę, a mnie zatkało i mówi mi, dziękuję ci, dziękuję. I ledwo w ogóle przełknęłam pierwsze łyki kawy, a tu mi księżniczka gratuluje pracy, w której nie zrobiłam nic szczególnego, oprócz włożenia tam, gdzie mnie nie powinno być. I zebrało się też trochę prasy, więc odsunęłam się na bok, stanęłam obok w ogóle jakiegoś gościa, który wyglądał jakby, czuł się podobnie nie na miejscu co ja, więc zagadałam, zapytałam, czy też się nudzi. Bo jeśli chce, to z boku jest automat z kawą, może sobie zrobić, nie wiem, kawkę, cappuccino, zanim w ogóle prasa sobie nie pójdzie. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że to król Szwecji, ale no niech mnie dunder świśnie, jeśli wszyscy serio by ogarnęli, że to król stoi sobie w ogóle w bluzie dresowej sprzedawanej w lokalnym sklepiku z logo skoków, które nosiło jakieś 100 tysięcy turystów. No ja nie ogarnęłam. Ale był bardzo sympatyczny, przybił potem ze mną piątkę i powiedział do zobaczenia na skokach i na późniejszym koncercie, na którym w ogóle grał zespół. Nie pamiętam nazwy, ale no, ta piosenka była motywem przewodnim tamtych skoków i ona grała na wszystkich telebimach jako taki przerywnik i dobrze, że już nie pamiętam tego tytułu, bo już nie mogłam jej słuchać. I teraz historia w ogóle związana dalej jest z tymi skokami, chociaż może tak średnio z życiem na pewniaka, ale też Wam opowiem, bo to jest hit. A więc któregoś dnia po zakończeniu pracy przy tej skoczni już zbierałam się do domu i szłam w całym tym swoim sportowym majdanku i wdzianku. Taka, to była wielka kurtka snowboardowa, taka czerwona z logo i wszystkimi możliwymi logo. I akurat wpadła na mnie koleżanka, która jechała do domu na rowerze. I przeszłyśmy razem kawałek, powiedziała, że też była przy skoczniach, bo porobiła zdjęcia i że znika do domu. No więc życzyłam jej miłego wieczoru i akurat tak jeszcze z nią gadałam, to przebiegł ku mnie jakiś w ogóle biegacz, czy biegaczka, z kolorowymi słuchawkami. Słychać było mega głośne Wonderful World od Louisa Armstronga, że tam grało w tych słuchawkach. I w tym czasie akurat ta moja koleżanka wsiadła na rower, pomachała i odjechała. I ludzie, mój mózg chyba jeszcze nigdy przedtem i nigdy później nie dokonał tak szybkiej analizy sytuacji. I ja do tej pory jestem w autentycznym szoku, jak to się stało, że to skminiłam. Bo widzicie, tam było ciemno jak w dupie. Bo to już praktycznie był sam las, taka mała ścieżka przy ulicy. I ja jeszcze w ogóle chciałam chyba iść do domu skrótem przez ten ciemny jak smoła las i przez lokalny w ogóle cmentarz. I teraz to pewnie bym skitrała, ale nie wiem, może kilka lat młodsza ja w ogóle nie czuła strachu. Ale to, co poczułam, to ta myśl w mojej głowie normalnie nagle zakiełkowała z prędkością światła, bo przecież ja nawet nie miałam czasu tej biegaczki zobaczyć, a nagle dotarło do mnie, że to przecież najlepsza na świecie Justyna Kowalczyk. I co teraz zrobić? Z jednej strony Kowalczyk już odbiegła, z drugiej koleżanka już odjechała, a ja nie mam aparatu. Więc gonię za tym rowerem i wołam, Kati, chodź szybko, nie czas na pytania, dawaj, jedź za mną szybko. I rzuciłam się autentycznym pędem za Kowalczyk i teraz jak ktoś będzie mnie kiedykolwiek pytał o życiowe osiągnięcia, to powiem, że doścignęłam Kowalczyk i że nie wiedziałam, że w tamtym momencie, co ja mam w ogóle zrobić, bo chyba w tym przebłysku geniuszu dotarło do mnie, jak paradoksalna jest ta cała sytuacja, bo jedyne, co mi przyszło do głowy, to pacnąć ją po ramieniu, tak dobrze słyszycie, pacnąć Justynę Kowalczyk. Jak ona odskoczyła, biedna, w ogóle ogóle w tym biegowym zamyśleniu i ja też odskoczyłam razem z nią, już nie wiem, kto był bardziej przerażony. Ona, że zaczepia ją jakieś w ogóle przebieranie z drugą wariatką na rowerze, czy ja, dlatego, że to faktycznie była Justyna Kowalczyk w lesie przy mojej uczelni. I z tego wszystkiego ona tak na mnie patrzy i ja też na nią patrzę i chciałam szybko coś powiedzieć, a już zaczęły mi się mieszać wszystkie trzy języki. Ja się staram coś wydukać, w ogóle dyszę, bo pomimo, że dogoniłam Kowalczyk, to jeśli nie wiecie, skubana jest szybka, więc dyszę, próbuję wziąć oddech, mówię, a ona do mnie, no już. Spokojnie, trzymajcie mnie, bo ja się nie trzymam. Ja chcę być takim człowiekiem w przyszłości. Jeśli ktokolwiek kiedyś mnie zapyta, to powiem wam, że chcę być taką oazą spokoju, jak Justyna Kowalczyk w środku lasu. Bo ja nie wiem, czy to by był mój pierwszy odruch uspokajać kogoś, kto mnie w ogóle pacnął w lesie, ale tak było. I jak już z siebie wydukałam, że ją przypadkiem zobaczyłam i że się bardzo cieszę, że ją spotkałam, to zrobiłyśmy sobie zdjęcie i tu właśnie następuje ten moment, w którym Kati była bardzo potrzebna. I w ogóle warto dodać, że przez całe to zajście Kati nie miała najmniejszego pojęcia ani kto to jest, ani co ja chcę od tej osoby, ani dlaczego ma jechać w ogóle za mną, bo przecież ona nie rozumiała po polsku. Kati jest Niemką, ale to są właśnie przyjaźnie, moi drodzy. Ja lecę pacać kogoś w lesie, a ona leci za mną! No i żadnych zbędnych pytań. I pamiętam, że w ogóle wstawiłam to zdjęcie dawno temu na Facebooka, a Justyna skomentowała mi jeszcze, że dawno się tak nie przestraszyła. To też wpiszę sobie w CV. Przestraszyłam Justynę Kowalczyk w szwedzkim lesie. A wy co? Pewnie porobiliście jakieś, nie wiem, kursy programowania. Nawet mi was nie żal. Dobra, zagalopowałam się trochę w tym moim dzisiejszym wywodzie. Już pewnie nikt nawet nie pamięta, o czym był ten odcinek. Dlatego ja wam teraz przypomnę, o co mi tutaj chodzi. O to, by czasem po prostu działać w zgodzie ze swoją intuicją. Nie wszystko musi być zawsze tak, jak podane we wzorcu. Nie każdy musi iść tym samym utartym szlakiem. Nie zawsze trzeba wszystkich słuchać i robić tak, jak każą. Czasem trzeba wziąć życie w garść i zrobić coś po swojemu. Pacnąć kogoś w lesie. Podobno z tego są najlepsze wspomnienia. Słuchaliście Magda Nadaje, podcastu, w którym żyłam na pewniaka.